Historia żywa pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Dobry wieczór, program realizuje Krzysztof Jankowski. Dziś wrócimy do tego, co działo się 43 lata temu w Polsce, kiedy wprowadzano stan wojenny. Opowiemy też m.in. o wystawie poświęconej generałowi Stanisławowi Taczakowi.
Dorastał, można powiedzieć, wielkopolskiej prowincji, natomiast jeżeli chodzi o kształcenie, to głównie uniwersytety, uczelnie niemieckie, wówczas zresztą najlepsze na świecie.
Mieszkańcy Tarnowa Podgórnego oddali hołd małżeństwu społeczników.
W Wielkopolsce każdy ma w swojej rodzinie kogoś, kto był związany z powstaniem. A państwo Grekowie byli nauczycielami. Im historia była bliska.
W programie także m.in. o ciekawym poznańskim pomniku.
Udało się na placu absolutnie centralnym, bo przed samą katedrą stanęła taka piękna statua, która właśnie upamiętniała proboszcza kapituły poznańskiej. Był tam portret, płaskorzeźba z portretem Kochanowskiego.
Wrócimy także do nagród Świadkowie Historii. Najpierw jednak gramy utwór z dawnych lat.
Rośnie nam pejzaż za pejzażem, ziemia co chwilę zmienia twarze. Pejzaż zawiły jak poemat, a temat taki zwykły temat. Pejzaż horyzontalny, horyzont różny, niebanalny, człowiek jak twór. Pejzaż horyzontalny, horyzont różny, niebanalny, człowiek jak twórca nieobliczalny.
Rosną budowle na górach, jest tylko jutro, nie ma wczoraj, jak targa wiechy coraz nowe. Trwa budowa.
Pejzaż horyzontalny, horyzont różny, niebanalny, człowiek jak twórca nieobliczalny. Pejzaż horyzontalny, horyzont różny, niebanalny, człowiek jak twórca nieobliczalny.
Ta rzecz przyciąga jak magnesem, czasem zatęsknisz do pierzyny, ale przepadłeś już z kretesem, rzucisz to wszystko dla tej roboty, jak dla dziewczyny.
Pejzaż horyzontalny, horyzont różny, niebanalny, człowiek jak twórca nieobliczalny.
W tym roku mijają 43 lata od pamiętnego 13 grudnia 1981 roku. Decyzja generała Wojciecha Jaruzelskiego zakończyła wolnościowy zryw Solidarności. Tysiące działaczy internowano lub aresztowano. Kilka dni później strzelano do strajkujących górników. Wydarzenia tamtego czasu do dziś tkwią w sercach wielu Wielkopolan. O pamięci o tamtych ludziach i o tamtych wydarzeniach Jacek Kosiak.
Obywatelki,
to pamiętne przemówienie generała Wojciecha Jaruzelskiego.
Ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju.
16 grudnia mija kolejna rocznica masakry w kopalni Wujek. Na grobie zastrzelonego w stanie wojennym Zenona Zająca palą się wciąż znicze. Pochowanego w Rostarzewie 22-letniego górnika wciąż wspomina rodzina i przyjaciele.
Idą, pancery na Wujek.
16 i byłem w pracy i słyszę w radio w wiadomościach, że są już zabici w kopalni Wujek, nie? I tak sobie tylko pomyślałem, czy to nie szwagier.
Żadnego psychologa, żadnego tam nikogo ze siebie pomóc, opiekować. Ciężko to było przeżyć, no ale jakoś. Rzekomo strasznie była podróż, bo musieli trumnę otwierać. Nawet policja mu otwiera oczy, czy rzeczywiście nie żyje. Brat ten domowy najął kolegę, żeby odgarnął drogę, trochę tam posypać. I wtedy saniami tą trumnę wieźli do Cegielska, do domu rodzinnego, no.
Gdzieś tam ktoś kiedyś pytał, czy on należał do Solidarności, bo to też takie często pytania. Z tej dziewiątki, która zginęła, jeden nie należał. A ja mówię, że ja dojdę, czy Zdenek należał, bo ja mam jego dowód wypłaty, że tak powiem. No jest odciągnięty, nie? Odciągnięty na składki Solidarności.
Ofiary plutonu ZOMO pochodziły z różnych miejsc w kraju, a Zenek z Wielkopolski, przypomina śląska dziennikarka, redaktor Teresa Semik.
Pamiętam, jak mieszkałam wtedy w Katowicach, jak dowiedziałam się o tym, co wydarzyło się w kopalni Wujek, to pytałam, kto tam zginął. I padała taka bardzo przykra odpowiedź, a to ci z hoteli robotniczych, bo faktycznie kilku górników mieszkało, tak jak Zenek Zając, mieszkało w hotelach robotniczych. Byli to ludzie przyjezdni, którzy Śląsk uznali za swój kolejny dom.
Stanął wybór, kopalnia strajkuje, choć staniała bardzo na szakrę. Giną, pancery na wujek.
Stan wojenny wciąż dzieli Polaków. Dla jednych był mniejszym złem, dla innych był złem oczywistym. I dlatego wydaje mi się, że należy ciągle rozmawiać, ciągle przypominać, jaka lekcja płynie z tych wydarzeń dla nas dzisiaj. Gdzie było prawo, a gdzie było bezprawie w stanie wojennym. To nie milicja miała rację, strzelając do górników i mówiąc, że to było mniejsze zło, że próbowała zapobiec większej tragedii. Nie, górnicy strajkowali, bo mieli do tego prawo, bo buntowali się przeciwko ograniczeniom ich podstawowych praw, tym prawa do wolności wypowiedzi, do wolności manifestowania swojego zaangażowania w sprawy kraju.
Redaktor Teresę Semik do Rostarzewa zaprosiła była dyrektor tamtejszej szkoły Nina Lenart, która wraz ze znajomymi i przyjaciółmi niemal co roku organizuje uroczystości przypominające tragedię kopalni Wujek.
No ja to jestem tak najbardziej przeszczęśliwa z tego, że mam czako Zenka, flagę, którą była przykryta trumna.
Osobiste dokumenty.
Osobiste dokumenty z portfela, ponieważ mama wszystko zniszczyła, ale udało się tam właśnie bilecik taki przejazdowy. Niby to jest rzecz bardzo mała, ale dla mnie to jest tak ważne, że no mam listy, o które pisał do dziewczyny. Dziewczyna mi dała no głównie dokumenty, które były potrzebne do przewozu i wywozu zwłok.
Stan wojenny boleśnie zapisał się w najnowszej historii Polski, mówi historyk Jarosław Burchardt.
W Katowicach ówczesny komendant Milicji Obywatelskiej generał Gruba postanowił ten strajk zakończyć. I po paru dniach negocjacji, kiedy górnicy powiedzieli stanowcze nie, doszło do akcji specjalnego plutonu ZOMO oraz wojska. Użyto czołgów, transporterów opancerzonych, a przede wszystkim użyto ostrej amunicji. W wyniku tej akcji zginęło 9 górników, w tym jeden pochodzący z Wielkopolski, Zenek Zając. Ponad 23 zostało rannych. Były to pierwsze ofiary stanu wojennego, które zginęły w wyniku pacyfikacji kopalni na Śląsku.
Po 13 grudnia 81 cały wolny świat solidaryzował się z ofiarami stanu wojennego. Prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan wezwał do solidarności z Solidarnością, tą pisaną przez duże S.
Poland needs cooperation between its government and its people, not military oppression.
O tych wydarzeniach trzeba pamiętać. Wielkopolska Solidarność także w tym roku uczciła ofiary tamtych wydarzeń, zabitych i represjonowanych. Delegacje związkowców złożyły kwiaty w miejscach upamiętniających zamordowanych księdza Jerzego Popiełuszkę, nastoletniego Piotra Majchrzaka, dziennikarza Wojciecha Cieślewicza oraz dominikanina Honoriusza Kowalczyka. Chcemy przypomnieć i ostrzec, by takie wydarzenia się nie powtórzyły, mówi internowana w stanie wojennym Barbara Napieralska z Wielkopolskiej Solidarności.
w sposób zbrodniczy po prostu. Przeciwko narodowi władza wyprowadziła wojsko, a musimy to upamiętniać, żeby przyszłym pokoleniom, obecnie żyjącym przypomnieć, że coś takiego się wydarzyło. Wówczas nam się też wydawało, że wprowadzenie czegoś takiego jak stan wojenny jest niemożliwe, a jednak to nastąpiło. I objał Rusi nikt nie pamięta i to zagrożenie ze strony Rosji chociażby.
Główne uroczystości przypominające rocznicę stanu wojennego odbyły się przed poznańskimi krzyżami czerwca 56. Na nich też widnieje data 1981.
Słuchacie historii żywej.
Świadkowie historii uhonorowani w Poznaniu. Trzy osoby dołączyły w czwartek do grona wyróżnionych honorową nagrodą prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. W Poznaniu przez 15 lat nagrody przyznano już 80 osobom. Tym razem w gronie wyróżnionych znaleźli się dyrektor Teatru Muzycznego w Poznaniu Przemysław Kieliszewski, dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości Przemysław Terlecki oraz społecznik i popularyzator wiedzy historycznej z Zielonej Góry Jacek Ogorzałek. Na gali była Magda Konieczna.
Nagroda Świadek Historii ustanowiona w Instytucie Pamięci Narodowej stanowi wyraz uznania dla wszystkich tych osób, ale też instytucji z Polski, ale też z zagranicy.
Wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Polejowski.
Które wnoszą znaczący wkład w popularyzację polskiej historii, a działalność tych osób czy instytucji współgra z misją Instytutu Pamięci Narodowej. Dlatego ta nagroda, która przyznawana jest od wielu, wielu już lat, jest jedną z najbardziej prestiżowych tych, które przyznaje Instytut Pamięci Narodowej.
Coroczne przyznanie Nagrody Świadka Historii.
Dyrektor Poznańskiego Oddziału IPN, dr Rafał Reczek.
Ma ten szczególny wymiar uhonorowania tych osób, z którymi Instytut Pamięci Narodowej od wielu, wielu lat współpracuje. I w tym przypadku na przestrzeni tych 15 lat, bo to 15 edycja, i ci laureaci, którzy w tym roku są uhonorowani, dopinają już 80, czyli 80, wynika z naszej współpracy, czyli dyrektor Teatru Muzycznego Przemysław Kieliszewski. To wieloletnie zaangażowanie chociażby przy tym sztandarowym naszym projekcie, realizowanym też z Radiem Poznań, czyli akcja Zapal Znicz Pamięci i podsumowujący koncert zaduszkowy. To wydarzenia jednostkowe, koncert o Irenie Sendlerowej, Wirtuozo, Paderewski i mimo tego, że to są rzeczy też instytucjonalne, to ten wymiar ludzki człowieka, jego życzliwości, otwartości, pomocy, wsparcia, no nie jest nieodzowny. Dyrektor Przemysław Terlecki, Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, to aktywność już od wielu, wielu lat z oddziałami tego muzeum, bo Poznański Czerwiec 56, Muzeum Powstania Wielkopolskiego, Fort VII w Poznaniu i Muzeum w Żabikowie, czyli ten element martyrologiczny, to rzeczy, które nas łączą, też ta współpraca na co dzień.
Jestem świadkiem historii osobiście.
Dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w Poznaniu, Przemysław Terlecki.
Końcówka lat 80., upadek komuny, bo jestem studentem, chodzę na te ostatnie starcia z zomowcami, to jestem autentycznym świadkiem tamtej historii. Natomiast od paru lat jestem, można powiedzieć, kustoszem pamięci o niezwykłej historii, dumnej historii zwycięskiego powstania wielkopolskiego. Naprawdę to dla mnie zaszczyt, że już końcówce mojego życia zawodowego dane jest mi opiekować się tą pamięcią, tworzyć coś niezwykłego, nowe Muzeum Powstania Wielkopolskiego, spotykać się z żyjącymi jeszcze synami, córkami i wnukami powstańców wielkopolskich. To są niezwykłe spotkania, niezwykłe relacje wieloletnie, które owocują przekazaniem do muzeum pamiątek rodzinnych, które traktowane są w tych domach jak relikwie. To jest także niezwykła przygoda, jaka mnie spotkała. Uczestniczenie we wpisywaniu w kalendarz świąt państwowych nowego święta państwowego, Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Fajnie być takim świadkiem takiej historii, przy której nikt się nie kłóci, która jednoczy ludzi, która jest piękna, szlachetna, zwycięska.
Zrobiliśmy w Zielonej Górze tablicę. To jest moja inicjatywa dla żołnierzy drugiego korpusu, którzy zostali pochowani na ziemi lubuskiej.
Społecznik i popularyzator wiedzy historycznej z Zielonej Góry, Jacek Ogorzałek.
Mówiąc historycznej ziemi lubuskiej. No ja się bardzo cieszę, bo już wiele lat współpracuję z Instytutem Pamięci Narodowej, zresztą nawet teraz mam całą taką serię spotkań po szkołach, bo też współpracuję z młodzieżą. To jest sposób na życie już od wielu lat. 4 miesiące temu zrobiliśmy grupę powstańca wielkopolskiego, bo w Zielonej Górze jest bardzo dużo tych powstańców wielkopolskich, którzy tam żyli, pracowali, mieli swój wkład w rozwój tego miasta, o czym dzisiaj nikt nie pamięta. Nam poprzez moje kontakty, poprzez moje przyjaźnie udało się odnaleźć to miejsce.
Wcale nie trzeba być historykiem z wykształcenia, żeby historię kochać, rozumieć ją i czuć w sobie to powołanie do jej popularyzacji. Angażują swój często prywatny czas, aby tą historię popularyzować razem z Instytutem Pamięci Narodowej. I robią to, bo uważają, że są to winni tym, którzy byli przed nami, ale także robimy to dla tych, którzy przyjdą po nas.
Dyrektor Teatru Muzycznego w Poznaniu Przemysław Kieliszewski nie mógł być obecny na gali. Nagrodę w jego imieniu odebrał ojciec Tadeusz Kieliszewski. Nagroda Świadek Historii została ustanowiona w 2009 roku. Wręczana jest raz w roku w poszczególnych regionach osobom i instytucjom.
Thank you.
Wystawę poświęconą generałowi Stanisławowi Taczakowi, pierwszemu dowódcy Powstania Wielkopolskiego, można oglądać w poznańskim Odwachu. Inaugurujemy więc obchody 106. rocznicy zwycięskiego zrywu. Kulminacja uroczystości oczywiście 27 grudnia w Poznaniu.
Historia żywa.
Wystawa w poznańskim Odwachu pokazuje generała Stanisława Taczaka nie tylko jako dowódcę, ale także jako chociażby naukowca czy społecznika.
Olaf Bergman, Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu. To są jest takie mniej znane epizody, no nie epizody, ale duża część życia generała Taczaka. Gdyż w młodości związany był ze studiami politechnicznymi ukończonymi w Niemczech. Był bardzo dobrze zapowiadającym się naukowcem w dziedzinie metalurgii. No a w okresie już dwudziestolecia międzywojennego też aktywnie działał na różnych polach społecznych, na przykład w Ochotniczej Straży Pożarnej, czyli był bardzo osobą niezwykle aktywną, też niezwykle zdolną, gdyż władał językami obcymi, był wyśmienicie wykształcony.
Jakie były jego początki? Myślę tu o jego działalności w XIX wieku jeszcze, te trochę mniej znane. Gdzie się kształcił, gdzie dorastał?
Dorastał, można powiedzieć, w wielkopolskiej prowincji, natomiast jeżeli chodzi o kształcenie, to głównie uniwersytety, uczelnie niemieckie, wówczas zresztą najlepsze na świecie. Ta nauka niemiecka przecież na przełomie XIX-XX wieku była wiodąca, wyprzedzała uczelnie francuskie, brytyjskie czy amerykańskie. A poza tym działał też w tych różnego rodzaju towarzystwach polskich, towarzystwach studenckich, które działały na uniwersytetach niemieckich, między innymi w korporacji Lechia.
Generał Taczak żył jeszcze długo, długo po II wojnie światowej, do początku lat 60. Czy jego rodzina tutaj ma jakieś związki chociażby z Muzeum Powstania Wielkopolskiego?
W ostatnich latach bardzo mocne, prawda? Wnuk generała Taczaka, pan Gogołkiewicz, obecny tutaj przecież, jest takim, można powiedzieć, przyjacielem muzeum. Bardzo mocno związany, zaangażowany również w ideę budowy nowego muzeum, w nowej siedzibie Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Natomiast generał Taczak faktycznie zmarł w Malborku. Jego zwłoki zostały w latach 90. sprowadzone do Poznania. Komuniści, jak to komuniści, postąpili z nim nikczemnie, odmówili mu prawa do emerytury. Żył naprawdę w bardzo skromnych warunkach, aż do śmierci w Malborku w 1961 roku.
Tylu pamiątek po generale Taczaku, pierwszym dowódcy Powstania Wielkopolskiego, dawno chyba, właściwie nigdy chyba nie mieliśmy, bo też na różne sposoby jest pokazane życie generała i jego młodość i miejsca, z którymi był związany. No i także widać architekturę międzywojennego Poznania, w tym obiekty, których już nie ma.
Tak, mamy na wystawie do czynienia z prawie 100 obiektami. Rafał Górczyński. Jestem autorem i wykonawcą aranżacji w postaci zdjęć, reprodukcji dokumentów, które są zamieszczone na całej przestrzeni muzeum. W środku zorientowane są obiekty po generale, często osobiste, często jakieś znalezione elementy, które nawiązują do jego życia, jak i dokumenty, ordery. Dla mnie wystawa w ogóle tutaj w Odwachu w Poznaniu jest jakby ewidentnym dowodem na to, że chroniczne muzeum potrzebuje miejsca, ponieważ w tak małej przestrzeni kuratorzy chcieli bardzo dużo zmieścić. Udało nam się to, ale powiem szczerze, że przestrzeń wypełniona jest po brzegi. Natomiast jest tego duży jakby taki aspekt dodatni, ponieważ fajny klimat się zbudował i można odbyć taką wędrówkę, wnikając jakby w poszczególne etapy życia generała i można zwiedzać ją chronologicznie, bądź po prostu idąc, zahaczając o różne elementy, poznawać go tak, jak właściwie życie ludzkie jest konstruowane, czyli z różnych mikroelementów, które budują się, składają na obraz jakby generała.
Mamy sporo pamiątek. Robert Maciejewski, Muzeum Powstania Wielkopolskiego, pamiątek osobistych generała, tak jak choćby maszynka do golenia, choćby penseta, choćby sztućce z jego monogramem, rzeczy osobiste z okresu niewoli, z oflagu, woreczek, scyzoryki, plus dodatkowo jeszcze podczas niewoli w pobytu w Murnau generał Taczak uczył się angielskiego, także mamy tutaj nawet słownik jego. Są fiwki do papierosów, pudełko po papierosach sułtan. No i oczywiście są odznaczenia, które generał dostał. Krzyż Wielkie Odrodzenia Polski, i najwyższe polskie odznaczenie, czyli Order Orła Białego nadany przez prezydenta Dudę w 100. rocznicę wybuchu powstania.
Jak ważną postacią będzie w nowym Muzeum Powstania Wielkopolskiego, bo ta wystawa troszeczkę jest jest być może takim wstępem do tego, jak będzie pokazana ta postać w tym nowym muzeum.
Zdecydowanie. Generał Ptaszak będzie miał swoje miejsce w nowej siedzibie, bo tak jak o generale Dowborze Muśnickim również należy mówić, bo przecież to są dwaj dowódcy powstania zwycięskiego, na co zawsze zwracamy uwagę.
Są także ważne pamiątki wojskowe, patriotyczne po generale Ptaszaku. Co my tu mamy w tych gablotach?
Z uwagi na fakt, że generał brygady Stanisław Ptaszak jest patronem naszej 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, kapitan Mikołaj Klorek, eksponujemy, tu użyczyliśmy na wystawę o generale Ptaszaku naszą odznakę pamiątkową, nasze odznaki naramienne, plakietę pamiątkową oraz miniaturkę sztandaru, gdzie na tych wszystkich drobnych, ale jednak bardzo ważnych artefaktach dla każdego żołnierza jest nawiązanie do powstańców wielkopolskich, a na sztandarze także jest bezpośrednie nawiązanie do patrona brygady, czyli generała Stanisława Ptaszaka, poprzez umieszczenie na jednym z narożników monogramu patrona, z czego jesteśmy bardzo dumni, a sam życiorys generała, który był naukowcem, żołnierzem ochotnikiem i społecznikiem, idealnie wpisuje się w credo Wojsk Obrony Terytorialnej, no i wielkopolskich terytorialsów, którzy, w większości z nich, każdy z rodziny tego powstańca wielkopolskiego gdzieś tam w historii swojej rodziny ma.
Pytanie, jak utrwalony jest wizerunek generała Ptaszaka na medalach, które tutaj widzimy, jak on wygląda po prostu, z jakimi atrybutami jest pokazywany?
Tu pamiętajmy, że na wszystkich zbiorach medalierskich, gdzie wykonywana jest podobizna generała, no to przede wszystkim w tym mundurze najbardziej kojarzonym z Wielkopolską, czyli w mundurze Wojsk Wielkopolskich. Ta charakterystyczna wysoka rogatywka z trefle. Tu na dwóch medalach, oprócz wizerunku w tym mundurze wielkopolskim, mamy także wizerunek w mundurze generalskim, bo pamiętajmy, że w Wojsku Polskim II Rzeczypospolitej generał Ptaszak otrzymał stopień generała brygady i kiedy dowodził już okręgiem korpusu w Lublinie, nosił szlify generalskie i też bardzo charakterystyczne zdjęcia powielane na medalierstwie też są wykorzystywane.
A wystawa w Odwachu do końca marca.
Historia żywa.
Za chwilę przeniesiemy się do Tarnowa Podgórnego. Najpierw jednak gramy utwór z dawnych lat.
Oh.
Mieszkańcy Tarnowa Podgórnego oddali hołd małżeństwu społeczników. Od kilku dni rondo w miejscowości Lusowo, niedaleko Poznania, nosi imię Anny i Józefa Grajków. Małżonkowie przez dekady ratowali bezcenne pamiątki po rodzinie generała Dowbora Muśnickiego. Dzięki nim zachowano dziesiątki przedmiotów oraz spisano relacje świadków, którzy opowiadali o losach dowódcy Powstania Wielkopolskiego. A od początku lat 20. również mieszkańca podpoznańskiej gminy. Dzięki ich determinacji powstało lokalne muzeum upamiętniające historię zrywu z 1918 roku. Państwa Grajków wspominał m.in. Wawrzyniec Wierzejewski z Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego.
W Wielkopolsce każdy ma w swojej rodzinie kogoś, kto był związany z powstaniem. A państwo Grajkowie byli nauczycielami. Im historia była bliska, a to miejsce, w którym zamieszkiwali, które było związane, jest związane nierozerwalnie z pamięcią generała Dowbora Muśnickiego, było szczególnie bliskie, więc w naturalny sposób zainteresowali się głębiej.
Teściowa bardzo dużo pospisywała wspomnień osób, które osobiście znały generała.
Mówi synowa państwa Grajków i prezes Stowarzyszenia Pamięci generała Józefa Dowbora Muśnickiego, Zofia Smolarz.
Chodziły na przykład takie różne opowiadania, że generał był taki, czy taki, czy taki, ale zdarzały się osoby, które właśnie mówiły, nie, to nieprawda, ja tam pracowałam.
Co udało się zweryfikować?
Chodziło kiedyś takie tutaj opowiastka, że generał strzelał do ludzi. Nieprawda. Okazało się, że to na rządce napadli jakieś złodziejaszki. No i się okazało, że to wystrzelił w powietrze rządca, który spadł z konia na dodatek.
A przypisano to generałowi.
Tak, przypisano to generałowi. Po prostu był sąsiadem. On przychodził na mszę, on rozmawiał normalnie ze wszystkimi. Swoją wiedzę, którą miał, przekazywał innym. I ci ludzie, którzy tą wiedzę pozyskali od generała, potem tą wiedzę przekazali właśnie pani Annie Grajek, która spisała to wszystko. Te wspomnienia tych ludzi są tak samo cenne jak dokumenty, świadectwa. To świadectwa spisane od osób, które żyły w tym czasie, które mogły coś powiedzieć, są dla nas też bardzo ważne.
Zasług jest więcej. Z inicjatywy małżeństwa Grajków w Lusowie zbudowano szkołę, którą nazwano imieniem generała Dowbora Muśnickiego, wspomina wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz Czajka.
Ten upór pana Józefa Grajka i jako mieszkańca Lusowa, ale również jako przewodniczącego Rady Gminy wpłynął na decyzję całej Rady i wójta, że taka decyzja ostateczna była i szkoła powstała.
Znaleźli się ludzie, którzy o bohaterze lokalnym pamiętali. Zapewnili mu godny pochówek, miejsce pamięci. Zadbali o to, żeby pamiętano również o jego córkach. To, że w całej miejscowości o Doborze Muśnickim mówi się i pamięta się o nim, że szkoła nosi jego imię, że wreszcie powstało to muzeum, to jest zasługa państwa Grajków.
Materiał przygotował Szymon Majchrzak. Za chwilę ciekawa intryga pomnikowa z czasów zaborów. Zostańcie państwo z nami, najpierw jednak sięgamy po utwór z dawnych lat. Thank you.
Historia żywa.
Tydzień temu opowiadaliśmy o batalii poznaniaków, o powstanie pomnika Adama Mickiewicza w czasie zaborów. Dziś równie pasjonująca historia upamiętnienia innego polskiego wieszcza. Więcej w rozmowie Łukasza Kaźmierczaka z doktorem Pawłem Cieliczką z Fundacji Kochania Poznania.
Jan Kochanowski, kolejny poeta, który w okresie zaborów został upamiętniony przez poznaniaków, upamiętniony fortelem, można powiedzieć.
Tak, to był doskonały podstęp naszych przodków. Mianowicie pod koniec XIX wieku, w 1884 roku, zbliżała się 300. rocznica śmierci Jana Kochanowskiego i poznaniacy postanowili uczcić poetę. Oczywiście już po doświadczeniach z pomnikiem Mickiewicza wiedzieli, że nie będzie lekko i władze pruskie na pewno nie wyrażą zgody na to, żeby uhonorować w Poznaniu pierwszego poetę, który pisał w języku polskim.
No, no nie daj Bóg, no, w czasach takich.
Absolutnie. No i w związku z tym poznaniacy wpadli na taki bardzo inteligentny pomysł i znaleźli w archiwum archidiecezjalnym takie zapiski. Tych zapisek nawet jest całkiem sporo, że Jan Kochanowski przez ponad 10 lat miał w Poznaniu fuchę. Był tutaj...
Dosłownie fuchę.
Dosłownie fuchę, tak. To w ogóle by dzisiaj jakby nie uchodziło, bo to była taka synekura polityczna, bo dzięki biskupowi Myszkowskiemu był proboszczem katedry poznańskiej.
Proboszczem?
Proboszczem, tak. Ponieważ wówczas proboszcz to był urząd, który wcale nie wymagał święceń kapłańskich. W ramach tego swojego... On był najważniejszym z kanoników i w związku z tym ich główna robota polegała na rozdzielaniu właśnie już tych takich probostw, wikariatów i różnych urzędów kościelnych. No a za to się otrzymywało wynagrodzenie. No i to były najlepsze dochody, jakie Jan Kochanowski otrzymywał w życiu. Aczkolwiek dzięki temu mamy w Poznaniu ogrom pism Jana Kochanowskiego, oryginalnych.
Ładnie to nazywał pan Kochanowiany.
Kochanowiana, tak, Kochanowianów. Ponieważ on tutaj nie przyjeżdżał do Poznania, nie uczestniczył w tych synodach, tylko wysyłał swoje instrukcje, które tutaj
dziś
wykonywano.
Dziś byśmy powiedzieli praca zdalna.
Praca zdalna, tak. I w związku z tym ci nasi poznaniacy, wróćmy do nich, wystąpili o to, żeby uhonorować proboszcza katedry poznańskiej zasłużonego Jana Kochanowskiego.
A Prusacy się,
nie zorientowali i wyrazili zgodę na to. I w ten sposób udało się na placu absolutnie centralnym, bo przed samą katedrą stanęła taka piękna statua, która właśnie upamiętniała proboszcza kapituły poznańskiej. Był tam portret, płaskorzeźba z portretem Kochanowskiego, a o tym, że on był poetą, tym takim mrugnięciem, było gęsie pióro, które wieńczyło ten posąg.
A taki był napis tylko, proboszcz katedry.
Dokładnie tak. Ten pomnik stał przed katedrą do lat 20., kiedy w związku z trasą tramwajową został przeniesiony przed probostwo katedralne, a potem pod koniec lat 30. jeszcze kawałek przesunięty w związku z pracami archeologicznymi. Niemcy oczywiście, gdy wkroczyli do Polski, to już wiedzieli, kim był Kochanowski i że to...
że to nie chodzi o proboszcza.
Z tą proboszczem, że to była lipa, no i ten pomnik zburzyli. No i bardzo, bardzo długo czekaliśmy na odbudowę tego pomnika, bo dopiero w 400. rocznicę śmierci Kochanowskiego w 1984 roku został on odbudowany, no i stanął w tym miejscu co poprzednio, czyli przed probostwem katedralnym. Stał tam przez niespełna 20 lat, ponieważ na początku XXI wieku ówczesny arcybiskup poznański Juliusz Pec bardzo chciał uczcić w Poznaniu odpowiednim pomnikiem papieża. No i wymarzyło mu się, żeby Jan Paweł II stanął przed probostwem katedralnym, bo to było takie świetne miejsce. No a w związku z tym relegował z tego miejsca Jana Kochanowskiego, który został przesunięty w taki zaułek obok Akademii Lubreńskiego i tamta statua do dzisiaj stoi. Ale mamy nadzieję, bo tutaj już Fundacja Kochania Poznania złożyła wniosek w tym zakresie, że uda nam się ten pomnik przenieść w miejsce bardziej godne. Chcielibyśmy, żeby stanął za zakrystią Katedry Poznańskiej, tuż przy Pałacu Biskupów Poznańskich. To miejsce zostało już nawet wygrodzone słupkami, więc aż się prosi, żeby czymś je tam ozdobić. A miejsce byłoby o tyle doskonałe, że wtedy ten Kochanowski z tej kolumny mógłby sobie spojrzeć do biskupa przez okno, bo jedyny jego opis Poznania dotyczył właśnie Pałacu Biskupiego w takim utworze Wróżki i on tam miał jakiegoś niedokładnego informatora i niezbyt dobrze opisał te wnętrza, więc niechby tam sobie za karę postał, pięknie by się odnalazł
w tym
szlaku takim cesarsko-królewskim. Tak.
Historia żywa.
Historią pewnego pomnika kończymy dzisiejsze wydanie Historii Żywej. Program zrealizował Krzysztof Jankowski, a kończymy jak zawsze utworem z dawnych lat. Dobranoc.
Tak mi śpieszy niesłychanie, daje słowo.
Daje słowo.
Kiedy robisz się współczesnym Casanovo.
Casanovo.
Patrzysz w oczy moje piwne, ręce zbytnio masz aktywne i wyglądasz, jakbyś chciał mnie zjeść. Nie bądź taki. Wstrzymaj się przez kilka chwil. Przestań działać jednostajnie, porozmawiaj o Einsteinie, nie bądź taki szybki pil. Weronikę, Małgorzatę i Irenę,
i Irenę,
przede mną podrywałeś tym systemem,
tym systemem.
Naprawdę do tej pory w odpowiedzi na amory żadna ci nie powiedziała z nich.
Ani Zuzia,
ani Juzia,
ani Liczka,
ani Zosia,
ani Gosia,
ani Kitka,
ani Mania,
ani Hania,
ani Tania,
ani Frania, ani siostra Frani Ania.
Nie bądź taki szybki, wstrzymaj się przez kilka chwil. Przestań działać jednostajnie, porozmawiaj o Einsteinie. Nie bądź taki szybki pil. Niecierpliwość to okropnie brzydka wada.
Brzydka wada.
Przez tę wadę się niekiedy głupio wpada.
Głupio wpada.
Zamiast padać tak od razu, lepiej odjąć trochę gazu, o czym właśnie mówi refren ten. Nie bądź taki szybki pil. Wstrzymaj się przez kilka chwil. Przestań działać jednostajnie, porozmawiaj o Einsteinie. Nie bądź taki szybki pil. Nie bądź taki szybki Bill.
Casanova.
Dobrze czasem zmienić styl.
Daję słowo.
Chcesz omotać mnie, to powiedz, czemu lata odrzutowiec. Nie bądź taki szybki Bill. Nie bądź taki szybki Bill. Nie bądź taki szybki Bill. Bo wystarczy jedna szpila i nie będzie śladu z Billa. Nie bądź taki szybki Bill.